3 minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko. Paweł Krzemiński. Dobry wieczór. Witam Państwa po weekendowej przerwie i zapraszam na 1704 wydanie Nocnych Świateł. Spotykamy się w Nocnych Światłach 4 razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. O tej właśnie porze, tuż po 11 wieczorem, na 2 godziny. Dzisiaj też zapraszam na najbliższe 120 minut. I przypominam, że można nas odbierać na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Przy okazji warto też wspomnieć o tym, że jest takie miejsce na Państwa twórczość przeznaczone. To jest forum wymiany myśli dla świetlików, czyli dla słuchaczy Nocnych Świateł, których zapraszam jak zawsze do dzielenia się swoimi przemyśleniami, do zadawania pytań także. Tamże na forum wymiany myśli, jak już wspomniałem, dla świetlików, czyli pod pierwszym postem od góry na profilu Radia Plus facebookowym, rzecz jasna. No cóż, no to chyba tak woli przypomnienia te najważniejsze rzeczy na początek. To po weekendowej przerwie warto do tego wrócić. A my teraz witamy naszych ekspertów, którymi są współtwórcy cyklu Na budowie relacji, bo dzisiaj tenże cykl, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata Janowska. Witam Cię serdecznie, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
I Bogdan Janowski, równie ciepło i serdecznie Ciebie witam.
Dobry wieczór.
Mamy przewagę liczebną, Bogdan, nad Beato, 2-1, no więc będziemy uskuteczniać męski challenge. Ale nie ma tutaj mojej żony, w związku z tym będziemy się starać o względy Twojej żony, ale oddaję Tobie pierwszeństwo. Męski challenge dzisiaj, czyli jak wyrażać żonie czułość i szacunek. Szanowni Państwo, nic wielkiego i odkrywczego pewnie nie powiemy dzisiaj. Tym bardziej, że niejednokrotnie nawiązywaliśmy tutaj do książki Gary Chapmana w Nocnych Światłach o 5 językach miłości i pewnie za daleko od tego się nie oddalimy. Natomiast chcemy to w jakiś sposób usystematyzować, ale także z punktu widzenia konkretnych zwyczajów rodzinnych, które mogą nie tylko dotyczyć jakichś konkretnych języków, ale czegoś szerzej widzianego i także w kontekście dzieci, no bo tym dzieciom przyglądamy się często w innym cyklu, który razem we trójkę tutaj tworzymy. To jest cykl Bo tak nas wychowano. To też niejednokrotnie te tematy się przenikają, jako że no, z dziećmi też mamy relacje, prawda? A jako dorośli, którzy budują relacje, też jakoś jesteśmy wychowani. W związku z tym to są takie dwa komplementarne cykle, które w pewien sposób się uzupełniają. Ale dlaczego chcemy mówić o tym męskim challenge'u i dlaczego chcemy tutaj mężczyzn dzisiaj w jakiś sposób na tę bieżnię czy na jakikolwiek inaczej rozumiany stadion, miejsce rywalizacji wystawić na plan pierwszy. Otóż wielokrotnie mówiliśmy tutaj o kobietach i mężczyźni zrzymali się na Facebooku, że no może by coś tak o mężczyznach, albo trochę bardziej tak pozytywnie o panach, nie tylko, i w ogóle no różne takie męskie tutaj się pojawiały treści, nie zawsze miłe dla pań, nie zawsze miłe dla panów. Nie chcę powiedzieć, że tylko i wyłącznie takie, bo wielokrotnie pojawiały się bardzo ciekawe, głębokie i pełne szacunku treści, które niezwykle cenię. Ale żeby była pewna równowaga, no to postanowiłem właśnie dzisiaj taki męski challenge tutaj uskutecznić i też Państwa do tego zaprosić, szczególnie mężczyzn, chociaż panie również. Jakiś czas temu rozmawialiśmy tutaj w Nocnych Światłach w cyklu Miłość w praktyce, który realizujemy z Mirą Jankowską i Izabelą Kobierecką, o pewnych badaniach, które na Uniwersytecie Stanu Washington pokazywały anatomię kłótni małżeńskiej. I otóż, pomijając już wszystkie wątki, które wtedy poruszaliśmy, bo to trzeba było na to sporo czasu przeznaczyć, chcę tylko jeden wątek tutaj wyciągnąć na światło dzienne. Otóż w trakcie kłótni dochodzi do pewnych sytuacji, które nie rozwiązują tejże kłótni, ale z jakiego powodu? Z takiego powodu, że kobiety w wyniku tej kłótni i treści, które w niej się pojawiają i sposobu komunikacji, która w tej kłótni zaczyna dominować, czują się niekochane. Niekochane, a więc odrzucone i bardzo je to boli. Mężczyźni za to czują się nieszanowani. Ale Czy tylko i wyłącznie mężczyźni czują się nieszanowani i czy tylko panie czują się niekochane? Pomyślałem, że warto odwrócić sytuację i zobaczyć mężczyzn, którzy czują się kochani, ale to również chcą wyrazić. Wyrazić to, czego sami żądają, sami oczekują od swoich żon. Czyli to, co dostajemy, również oddajemy. Jak wyrażać żonie czułość i szacunek? Czyli to, co my, mężczyźni, chcielibyśmy być obdarowani. Więc niech to się nie marnuje, niech ta czułość i szacunek do nas płynie, ale niech również płynie w stronę naszych żon. Męski challenge, czyli jak wyrażać żonie czułość i szacunek. No i właśnie, teraz już odchodząc może od takiego książkowego ujęcia, jak to przedstawił Gary Chapman w 5 językach miłości, to chcę zwrócić uwagę na rzecz taką, która wydaje się też może oczywista, ale warto ją tutaj podkreślić. Mianowicie, że każda rodzina, która ma jakiś taki, powiedziałbym, zdrowy charakter, ustala pewne zasady i standardy, również granice, o których tutaj niejednokrotnie mówimy w Nocnych Światłach, w cyklu Na budowie relacji. No i te zasady i standardy powinny kierować zachowaniem nie tylko dorosłych, ale również dzieci. Dlatego dzisiaj będziemy, jak już wspomniałem, zwracać uwagę na to, jak ten sposób wyrażania czułości i szacunku wpływa na relację małżeńską, ale tym samym również na dzieci, bo dobrych relacji dzieci, o czym także wielokrotnie mówimy, uczą się przede wszystkim obserwując dobre, zdrowe relacje między rodzicami. Takie reguły, to nie jest jakaś długa lista, jak w starożytnym Izraelu, gdzie było 646 różnych praw, których Izraelici niestety nie byli w stanie jakoś dotrzymać. Myślę, że takich reguł wystarczy kilka, ale powinna być jednak jakaś taka pierwsza, zasadnicza, którą powinien kierować dobry mąż, ale także dobry i skuteczny ojciec, który ma na względzie dobro, przyszłość swoich dzieci. I ta reguła brzmi: na pierwszym miejscu jest moje dzieci, wasza mama, czyli moja żona. I cokolwiek jej przynosi, cokolwiek daje szczęście, cokolwiek daje jej poczucie komfortu, radości, szacunku, właśnie to jej będziemy dawać i ja wam to pokażę, drogie dzieci. Tak będziemy, by tata i dzieci, tak będziemy postępować, jeżeli będziecie patrzeć uważnie, a na pewno będziecie, bo dzieci mają taką zdolność patrzenia uważnie, to na pewno zobaczycie, że ja, jeżeli tato się wasz podejmuje tego, to jestem głęboko przekonany, że wy także tym nasiąkniecie. Dlatego chcę zwrócić tutaj uwagę na słowo my, czyli my wszyscy w rodzinie, z tatą rzecz jasna na czele jako przewodnikiem. I tutaj trochę w formie takiego, powiedziałbym, testu, czy właśnie takich zadań, które w tym challenge'u mogą stanowić pewne wyzwanie, przygotowaliśmy na dzisiejszy wieczór, żeby przyjrzeć się pewnym konkretnym sytuacjom, które chcemy Państwu pokazać, żeby zobaczyć, jak można w prosty sposób przyjrzeć się temu i zobaczyć, że naprawdę nie jest trudno pokazać swojej żonie, że się ją kocha, a tym samym pokazać dzieciom, jaka jest hierarchia ważności relacji w rodzinie.
Ja zanim Beatę dopuszczę do głosu, to tutaj się muszę wtrącić, bo ważne jest to, Paweł, co powiedziałeś, i chciałbym to jakby uwypuklić, może nie wiem, jakoś zwrócić na to uwagę, że relacja małżeńska to jest taka relacja, w której nie ma innej relacji, w której można być bliżej. To jest najbliższa relacja, jaka może być. Ona jest tak bardzo bliska, że między nimi nie ma miejsca dla nikogo. Ani dla dzieci, ani dla rodziców, ani dla rodzeństwa, przyjaciół, dla nikogo. Oni są tak blisko siebie, że tam się już nikt nie zmieści. Wszyscy inni są na zewnątrz, wszyscy ci, o których mówiłem. I to jest pierwszy obrazek, który dzieci powinny zapamiętać na całe życie, że najważniejsza jest żona, mąż. Możecie opowiadać dzieciom, co chcecie na temat małżeństwa. Możecie naprawdę snuć opowieści dziwnej treści, jak z mgły i paproci. Natomiast dzieci zapamiętają to, co zobaczą. Mhm. Już.
I żeby było jasne, nie chodzi o to, żeby małżonkowie wpatrzeni byli tylko w siebie i nie widzieli całego świata.
Absolutnie nie.
Bo kiedy pojawiają się dzieci, to one też muszą znaleźć swoją przestrzeń i zauważenie i miłość. Również małżonkowie nie znaleźli się w kapuście, mają jakieś rodziny pochodzenia i to też są zobowiązania i to też są więzy miłości. Natomiast mówimy o tym, że ta więź powinna być pielęgnowana, powinna być wyjątkowa i powinna być bliska. I te sprawy małżeńskie powinny być bardzo takie chronione i takie tylko dla bliskich sobie osób. Kiedy małżeństwo staje się takim tematem publicznym, kiedy na przykład małżonkowie zaczynają chodzić po innych ludziach i opowiadać o mężu, o żonie, no to wtedy tak naprawdę gdzieś no dochodzi do takiej, można by powiedzieć, zdrady, do takiego
nielojalności,
tak, do jakiegoś takiego upadku tej relacji małżeńskiej. A chcę też powiedzieć o tym, że kiedy mówimy o wyrażaniu czułości i szacunku żonie, to chcę powiedzieć, że bardzo wielu mężczyzn boi się bycia oddanym kobiecie. Bo ten szacunek, bo to też Paweł, co mówiłeś, takie stawianie tej żony na pierwszym miejscu, dbałość o żonę, oznacza, że to wymaga dużo skupienia, dużo uwagi, dużo pracy, no i tak naprawdę właśnie takiego oddania. No i wielu mężczyzn postrzega to jako utratę niezależności, jako coś takiego, co ich w jakiś sposób zniewala, jako coś, co jest też takie nadmiarowe. Bo o ile powiem, że kobiety ze swojej natury i z wychowania są bardziej nastawione na to, żeby dać, żeby ofiarować, żeby w cudzysłowie powiem poświęcić się, oddać coś, o tyle mężczyźni w naszym kręgu kulturowym są wychowywani bardziej na takich, którzy no, są bardziej skupieni na sobie. I
na swoim stanie posiadania.
Tak. I to jest dla mężczyzn często naprawdę trudne, bo to jest właśnie taka utrata niezależności. Drugim takim aspektem jest to, że kobiety, to też oboje widzimy w naszej pracy z ludźmi, z parami, bardzo często skarżą się na brak czułości ze strony mężczyzn. I to jest taki paradoks, że ci wszyscy mężczyźni, kiedy pytamy o początki związku, byli bardzo romantyczni. Ci wszyscy mężczyźni potrafili mówić o miłości. Oni byli czuli, oni byli troskliwi. I te wszystkie kobiety, które później w małżeństwie tego nie otrzymują, mówią, że nigdy w życiu nie wyszłyby za tego mężczyznę, gdyby on był taki pozbawiony emocji, czułości, gdyby nie miał potrzeby bliskości, bo to był taki lep, na który one się złapały. To było coś, co je po prostu oczarowały. One były wtedy szanowane, one były ważne, zauważane były.
Jedno tylko dotyczące i bardzo dużo ze sobą rozmawiali. Chodzili na spacery albo gdzieś tam przesiadywali i bardzo, bardzo dużo ze sobą rozmawiali. A potem to gdzieś zdechło.
Tak.
Bo już nie trzeba, bo już wszystko jest.
Tak, i okazuje się, że kiedy skończy się ten taniec godowy, kiedy zacznie się życie małżeńskie, okres promocji, tak, to bardzo wielu mężczyzn zaczyna się nagle wstydzić czułości. Zaczyna się wstydzić czułości w takim kontakcie jeden na jeden, ale również publicznie, na przykład przestaje okazywać czułość swojej żonie. Przez wielu mężczyzn jest to odbierane jako taka słabość, jako takie bycie pantoflem, jako takie bycie już niemęskim. No i tutaj rzeczywiście to jest bardzo takie smutne. Tak jak powiedziałam, bardzo wiele kobiet skarży się na to, że po tej czułości ze strony męża już nie otrzymuje. I Paweł, powiedziałeś coś takiego, że kiedy coś dostajemy, to chcemy to oddać. Chcę powiedzieć, że to nie jest regułą też, dlatego że jeśli już mówiłeś tutaj, Pawle, o językach miłości, to zazwyczaj jest tak, że dajemy miłość według własnej koncepcji. Czyli jeżeli dla mnie miłością jest czułość mówienie dobrych słów, to ja to robię. To ja mówię kochając, mówię dobre słowa, wyrażam się i zachowuję czule wobec obiektu miłości. Natomiast no, nie wszyscy uważają, że to jest jakaś wartość i wielu mężczyzn przedstawia się jako ludzie praktyczni. Oni mówią, że oni umyją samochód żonie, że przecież robię zakupy, przecież odkurzam dywan albo trzepię dywany. O co ci chodzi? Czyli nie ma tej przestrzeni na to, żeby jeszcze usiąść i powiedzieć dziękuję ci, że jesteś, kocham cię. W ogóle to słowo kocham cię to jest czasami jak taka kluska w gardle, która po prostu grzęźnie ludziom. I teraz chcę też powiedzieć o tym, że dzieci bardzo pragną takich obrazów, bo kiedy one to widzą, to daje im to poczucie bezpieczeństwa. Warto zobaczyć sobie, że kiedy rodzice na przykład kłócą się albo kiedy istnieje takie ryzyko na przykład, że będzie rozwód w rodzinie, dzieci robią wszystko, żeby rodziców pogodzić ze sobą. Kiedy rodzice są razem ze sobą, kiedy się przytulają, to dzieci bardzo chcą być w ich towarzystwie. To jest tak, że one bardzo tego potrzebują. Ale czasem też jest tak, że w rodzinach, w których na przykład ojciec niepochlebnie wyraża się o matce, zdarza się, że dzieci wchodzą w tą swoistą grę. Że dzieci też uważają, że to tak jest po prostu, że to jest taki rodzaj zabawy. Ale chcę powiedzieć o tym, że nawet jeżeli to się wydaje, że to jest bardzo śmieszne, bo teraz się z kogoś naśmiewamy i na przykład taką postacią do naśmiewania się jest matka, to zawsze jest to dla dzieci w jakiś sposób raniące. One jednak czują, że to nie jest w porządku, że to nie powinno po prostu wyglądać tak. I zazwyczaj jest to jednak podszyte pewną złośliwością, no i taką chęcią prawdziwego dokuczenia. Po prostu to rani. To jest tak, że kiedy, zresztą podobnie się dzieje, kiedy na przykład taką osobą jest ojciec, bo też nie chcę być teraz tutaj jakąś seksistką, bo chcę powiedzieć, że w ogóle to, co bardzo niszczy relacje, to jest taka wojna damsko-męska. To jest takie przekonanie, że ktoś musi mieć rację. Jeśli ja mam rację, to mój mąż jest głupi. Jeżeli on ma rację, to ja jestem głupia. Po prostu ktoś musi być głupi. Albo mężczyźni są głupi, albo kobiety są głupie. Te przekonania są po prostu szalenie niszczące dla każdej relacji, bo kiedy mówiłeś, Pawle, o tym, że mężczyźni potrzebują szacunku, tak, myślę, że kobiety też po prostu. Wszyscy po prostu potrzebujemy szacunku, potrzebujemy uznania. Natomiast rzeczywiście, jeżeli w tej sferze takiej zranień, to rzeczywiście mężczyzn bardzo łatwo jest zranić w pewnych obszarach, a kobiety w innych. I my doskonale o tym wiemy.
To jest rzecz absolutnie niepodważalna, że wszyscy potrzebujemy szacunku. Ja tylko podkreśliłem pewne sytuacje, które chciałem, żeby nam na początku towarzyszyły jako pewne właśnie uwypuklenie tych potrzeb, bez względu na płeć. Oczywiście nie jestem kobietą, więc przypuszczam, że te potrzeby szacunku u kobiet mogą wyglądać nieco, a może nawet zgoła inaczej, aczkolwiek no szacunek to szacunek. I wszystko to, co z nim się wiąże, jest w jakiś sposób nam zawsze jako osobom ludzkim, bez względu na to, czy jesteśmy kobietami, czy mężczyznami, potrzebne. Dzisiaj w Nocnych Światłach w cyklu Na budowie relacji, męski challenge, czyli jak wyrażać żonie czułość i szacunek. Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, to nasi goście i eksperci cyklu Na budowie relacji. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze, tam zapraszamy profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tego wieczora w Nocnych Światłach cykl Na budowie relacji. podjęliśmy męski challenge, czyli jak wyrażać żonie czułość i szacunek. Czułość i szacunek możemy wyrażać chociażby w ten sposób, żeby żonę nie spychać do narożnika i nie zarzucać jej taką porcją słowa, żeby żona tylko była wiernym słuchaczem z przymusu. To też, jak Państwo zauważyliście, oddajemy damie w naszym towarzystwie jedynej w tym trio głos i to powiedziałbym w takim szerokim zakresie. Ale jest, mam takie pytanie do Państwa, szczególnie do Panów, ale myślę, że Panie, jeśli nas słuchają i chcą napisać, to zapraszam do tego, Panów także, bo chciałbym zadać takie pytanie. Jak często Wasze dzieci widzą na przykład okazywanie czułości przez męża, żonie? Czy widzą na przykład przytulasy jakieś, czy pocałunki, albo czy jakieś bukiety, albo nawet pojedyncze kwiaty, które mąż przynosi. I to nie z okazji, bez okazji po prostu. No z okazji to swoją drogą, no to wręcz by się, trzeba byłoby się chyba grubo zdziwić, gdyby tych kwiatów z okazji nie było. Ale no właśnie, czy pamięta o tych okazjach? Rocznica ślubu, urodziny, imieniny, jakieś inne szczególne daty. Ważną rzeczą jest to, czy świętujecie razem. Czy to jest tak, że buziak i pa, kochanie, no pamiętam o tobie, ale z daleka, bo muszę, bo wiesz. No, tutaj trzy kropki każdy wpisuje, co to jest to wiesz, co dalej. No i jeszcze pamiętajmy o bardzo istotnej rzeczy, czyli o czasach, w których żyjemy. Wczoraj byłem na rekolekcjach w Kościele Świętej Anny Warszawskiej, który prowadzi ksiądz profesor Tomasz Stępień. To jest rekolekcje zatytułowane Jak żyć w czasach cyfrowej pustyni. Zaraz jeszcze spojrzę dokładnie, czy ja nie przekręciłem tytułu. Życie duchowe na pustyni cyfrowej. O, tak dokładnie te rekolekcje się nazywają. I jest coś takiego, że dzieci na tej cyfrowej pustyni zdecydowanie lepiej sobie radzą niż my dorośli. To znaczy potrafią tę pustynię zagospodarować, mimo że inna sprawa, że czynią sobie pustynię życiową. Bo no cóż, no nie da się żyć w wirtualnej rzeczywistości, ale dlaczego o tym mówię? Otóż dzieci bardzo łatwo się rozpraszają i wchodzą w tę wirtualną rzeczywistość, w cudzysłowie rzecz jasno ujętą. Pytanie, czy naprawdę w taki, no powiedziałbym, nieszczególnie wymagający sposób staramy się o to, żeby dzieci zobaczyły, jak mąż odnosi się do swojej żony, czyli do ich matki. Czyli czy również ten porządek cyfrowy w domu jest na tyle ustalony, żeby dzieci miały uważność na to, co się dzieje w rodzinie i w domu, żeby widziały tatę i mamę i ich relacje. Co Państwo na to wszystko? Zapraszam na Facebook, przypominam profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jest miejsce na Państwa twórczość. Zapraszam do współtworzenia dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Przypominam, w cyklu na budowie relacji Męski Challenge, czyli jak wyrażać żonie czułość i szacunek.
Paweł, to jest bardzo ważne, bo wiesz, pierwsze ofiary tej cyfrowej pustyni już są. Są dzieci, którym bardzo trudno jest nawiązywać relacje z ludźmi, ponieważ oni naprawdę spędzają bardzo dużo czasu na tej cyfrowej pustyni. Oni po prostu nie uczą się bycia w rodzinie, ponieważ w rodzinie każdy siedzi w swoim smartfonie albo w komputerze. Nie uczą się życia w grupie rówieśniczej, ponieważ tam każdy siedzi też w swoim smartfonie, chociaż obok siebie. I rzeczywiście widać te deficyty. Natomiast kiedy mówisz o tym, że o tej pustyni cyfrowej, to myślę sobie, że dzieci, które mają kochających rodziców, chociaż ci rodzice nie zdają sobie sprawy z tego, że czasami być może, że to jest duża krzywda dla dzieci, że one pewnych relacji rodzinnych nie mają, mają za to komputer, to one być może nie odczuwają tak silnych deficytów. Natomiast w momencie, kiedy człowiek dorasta, nie ma tych pewnych zdolności, umiejętności społecznych, kiedy tak naprawdę jego światem jest komputer, kiedy wychodzi z domu, bardzo wielu młodych ludzi jest samotnych po prostu. Ludzi, którzy naprawdę nie potrafią nawiązywać relacji z innymi ludźmi. Ludzie, którzy jeżeli spędzają całe godziny przed komputerem, oni mówią na przykład, że grają w jakiś tam, z jakimiś nieznajomymi ludźmi, w jakieś gry. I oni to nazywają relacją. Ale to nie jest relacja, to jest pseudorelacja. I tutaj warto jest sobie zobaczyć, że no, to jest bardzo duże okaleczenie. To dobrze, ale teraz wracając do tych słów, do tych wyznań miłości, do tej czułości, chcę powiedzieć o tym, że słyszę o tym, że w bardzo wielu związkach ludzie, a częściej właśnie mężczyźni, nie potrafią mówić o miłości. Bardzo ich to krępuje w pewnym momencie. Uważają, że jest to niestosowne, tak jak na przykład chodzenie z żoną za rękę jest głupie. Ale również na przykład, jeżeli mówią już o miłości, to na przykład mówią: kocham cię, stara małpo. No, po prostu. Bo żeby nie było za słodko, nie? To ma być taki dowcip, prawda? Ale teraz kobieta, która to usłyszy, to już nie wie, czy bardziej on ją kocha, czy ona bardziej jest stara, czy bardziej małpa.
Bo tak, przypadkiem nie jesteśmy w zoo, prawda?
Tak. Chodzi o to, że tak myślę, że mężczyźni nie bardzo rozumieją sens tego słowa. Po co to mówić w ogóle, takie coś? Mm-hmm. Bo dla wielu jest nawet śmieszne to, że przecież już kiedyś powiedziałem i nie muszę, tak? Więcej. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę, że to mówienie do kogoś takimi słowami, właśnie tak jak mówiłaś wcześniej, że cieszę się, że jesteś, że cię kocham, tego typu słowa, tak? To one w tych bliskich osobach, tak jak na przykład małżonka czy małżonek, one budują poczucie wartości, one budują mają poczucie akceptacji, że są ważne, poczucie bezpieczeństwa. To niby takie niewinne, nieważne słowo, ale ono jest arcyważne, bo tutaj do tego, w dobrym mówieniu na temat żony, do tych różnych takich, zauważanie różnych dobrych rzeczy, czy mówienie różnych rzeczy dobrych, to jest o tyle istotne, że słowa nie tylko opisują rzeczywistość, ale one ją tworzą, tak naprawdę. I teraz, kiedy mówimy dobre rzeczy między sobą, to w naszej przestrzeni jakby w ten sposób, odbierając sobie na przykład taką przyjemność bycia ze sobą przez tą małpę chociażby, tak, dodawanie tej małpy, no to niszczymy tą relację. To wydaje się, że to jest takie bardzo proste i właściwie niepotrzebne, tak, ale jak się tak zastanowić głębiej, ja tak dzisiaj, kiedy myślałem o tej audycji, zastanawiałem się, jak mężczyznom wytłumaczyć, że to jest potrzebne. I tak sobie myślę, no bo jeżeli mężczyzna mówi, no już kiedyś ci powiedziałem, że cię kocham i po co to w kółko powtarzać, tak? No to tak sobie myślę, no dobra, a jadłeś? No to po co jesz teraz? Już jadłeś, już wystarczy, tak? A oddychasz? Oddychałeś? No to już oddychałeś, no to po co ci? Wystarczy, tak? No to jest coś tak absolutnie niezbędnego, że inaczej się tego nie da rozpatrywać w innych kategoriach, jak tylko taka absolutna powinność. I to nie tylko powinność w sensie wypowiedzenia słów, ale jakby danie takiej pewności, że to, co mówimy, jest prawdziwe. Mhm. Że tak naprawdę jest. Czyli tutaj jest ta kwestia tej czułości, tego takiego, no, dobrego słowa, tak, przytulenia, nie wiem, może pocałunku nawet, czy jakichś takich tego typu oznak czułości. Ja, bo tu już mi Beata już wyrywa się do głosu, to ja jeszcze chcę jedną rzecz powiedzieć tylko. Mianowicie, jeśli uważacie, że to słowo kocham, bo mężczyźni często nie wiedzą w ogóle, co ono oznacza. Niektóre kobiety również uważają, że to nic nie znaczy, że to jest taki pusty frazes. To powiem wam, zróbcie sobie takie ćwiczenie. Weźcie sobie po kartce papieru, mąż i żona, i napiszcie na jednej stronie: kiedy mówisz mi, że mnie kochasz, to mówisz mi, że... No i to mi mówisz właściwie. A jak ja tobie mówię, że cię kocham, to co ja właściwie mówię do ciebie? Co ja chcę ci powiedzieć przez
co
to?
Co ty słyszysz?
Co ty, nie co ty słyszysz, tylko co ja chcę powiedzieć, bo co ty słyszysz jest najpierw, tak? No tak odwróciłem kolejność, nieważne. Co jest pierwsze, co drugie. Na jednej stronie napiszcie tej kartki i napiszcie sobie, kiedy mówię kocham, to mówię, że... A na drugiej stronie, kiedy słyszę od ciebie kocham, to słyszę, że... Potem sobie weźcie te kartki i skonfrontujcie ze sobą, co tam jest napisane, i będziecie wiedzieli, czy dajecie sobie nawzajem to, czego potrzebujecie. Przepraszam.
Myślę sobie, że wielu mężczyzn uważa, że mówienie w małżeństwie takich słów jak kocham cię jest niepotrzebne, bo przecież są ważniejsze sprawy, a nawet po prostu śmieszne. Po prostu głupi romantyk i to gdzieś jest taki no właściwie za wszystkim, co robimy w życiu, stoją nasze przekonania. Ale również bardzo często uznanie, powiedzenie, że się kogoś kocha, podziękowanie za coś jest związane z tym, że osoba, która ma to zrobić, zastanawia się, czy ta druga to na to zasłużyła osoba. Czy na przykład żona sobie...
Reglamentuje.
Tak, czy żona sobie zasłużyła na takie słowa. I tu się zaczyna takie pytanie rodzić, no co powinna zrobić, żeby zasłużyć, nie?
No tak.
Czy jest jakaś taka możliwość doskoczenia do tego idealu?
Można zasłużyć na takie
tak.
coś.
Tak, czy to nie jest tak, że jeżeli żyjemy ze sobą i świadczymy sobie różne przysługi, wspieramy się, to czy to jest powód do tego, żeby powiedzieć coś dobrego drugiemu człowiekowi? Czy to musi być coś jakiegoś niesamowitego, jakiś wyczyn, coś jakiegoś takiego ekstra, prawda? I jeszcze jedno tak naprawdę. Słyszę też, że wielu mężczyzn ma problem z powiedzeniem czegoś dobrego kobiecie, dlatego że obawia się, że kiedy powiem jej na przykład, że kocham ją do szaleństwa, to ona poczuje się za mocna, to ona poczuje się górą, to ona poczuje się taka ważna, to ona przestanie się starać. Czyli niech ona nie czuje się tak
będzie
pewnie.
Będzie mi lekceważyć, bo skoro tak...
Tak, jest, skoro jestem taki w niej strasznie zakochany, to znaczy, że ona mnie skrzywdzi.
Tak, mam ją w garści po prostu.
Tak, mam ją w garści. Tak, że ona ma mnie w garści, dokładnie. Ale kiedy ja to reglamentuję, kiedy każę jej zasługiwać, to ja mam ją w garści. Czyli gdzieś jest to jakaś taka gra, która jest zupełnie niepotrzebna tak naprawdę. Ja zawsze, kiedy rozmawiamy z ludźmi, znaczy że zawsze często mówię o tym, że jesteście jedynymi ludźmi na świecie, którzy mogą sobie dać lub zabrać. Ale ludzie bardzo często wolą zabrać niż dać. Jakby ta otwartość, ta szczerość, te emocje, to otwarcie się na drugiego człowieka wydaje się często zbyt ryzykowne. Czasami łatwiej jest schować się za taką gardą i zabrać, i nie powiedzieć, i punktować, i po prostu nie mówić dobrych rzeczy. No i myślę sobie, że to jest tak naprawdę najważniejsze, żeby gdzieś zdać sobie z tego sprawę, że mówienie sobie przy różnych okazjach dobrych rzeczy przynosi dobre efekty. Myślę sobie też, że to jest tak, że wielu ludzi obawia się, że to te słowa się zdewaluują, że mówienie takich słów jak kocham cię, to powinno być wypowiadane.
Od święta.
Tak, ale to nie wiem, raz na 20.
Tak, w jakich okolicznościach.
Prawda, nie wiadomo w jakich okolicznościach. Natomiast jest to pozwolenie sobie na przeżywanie wielu emocji wspólnie. Jeżeli pojawia się taka emocja i taka myśl, że kocham, to trzeba po prostu ją wyrazić i nie cenzurować się.
A ja chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, taką trochę w drugą stronę, na odwrócę to, co powiedziałaś. Nie chcę nikogo straszyć, tylko chcę powiedzieć, że jeśli w związku zabraknie tej miłości, czułości, pojawi się głód czułości, miłości, to proszę wziąć pod uwagę, że zawsze może znaleźć się ktoś, kto obieca, że ten głód zaspokoi.
To prawda, że jest pewna obawa przed rywalizacją, przed nierównowagą w małżeństwie. To, na co Beato zwróciłaś uwagę jeszcze w pierwszej części, taka obawa męska przed wyimaginowaną dominacją kobiety, no to jest to, na co mężczyźni wobec siebie zwracali uwagę dawniej. Dzisiaj nie wiem, czy takie epitety jeszcze się w przestrzeni męskiej pojawiają, czy mężczyźni obdarowują się takim słowem jak pantoflarz. Ja dawno go nie słyszałem, ale myślę, że jest coś takiego, co można by nazwać taką pantoflarską obawą, czyli takim byciem mężem pani Dulskiej, kobiety, która rządzi, kobieta, która nie znosi sprzeciwu, i ten pan Dulski, który, dla którego jedyną atrakcją jest zapalenie sobie cygara, które gdzieś tam chowa na szafie, żeby sobie dymek pociągnąć. No ale co jest na rzeczy w tym, że ludzie tak bardzo boją się w związku tej nierównowagi? No, wrócimy do tego wątku, bo to jest bardzo ciekawa sprawa. Myślę, że na tyle powszechna, że warta uwagi. Dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy w ramach cyklu Na budowie relacji o tym, jak wyrażać żonie czułość i szacunek, czyli taki męski challenge zaproponowaliśmy, ale jak zawsze to, co dzisiaj podjęliśmy w rozmowie, to nie jest tylko i wyłącznie skierowane do jakiejś grupy. Państwo wszyscy, bez względu na płeć, jesteście zaproszeni do tego programu, również do tego, żeby się dzielić swoimi myślami, komentarzami, do zadawania pytań również. Zapraszam zatem na Facebook profil Radia Plus, pod pierwszym postem od góry. Tam jest miejsce na Państwa twórczość, tam jest forum wymiany myśli dla świetlików. Tam również zamieszczam linki do książek, które warto w tym kontekście otworzyć i jeżeli nie przeczytać, to przynajmniej przejrzeć. A jeżeli już się przejrzy, to wtedy naprawdę chce się je przeczytać. To jest lektura, która naprawdę może pomóc wielu osobom, wielu małżeństwom. Dzisiaj z nami są nasi eksperci, współtwórcy cyklu Na budowie relacji, Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Nieustannie zapraszam Państwa na Facebook, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tego wieczora w cyklu Na budowie relacji w Nocnych Światłach męski challenge, czyli jak wyrażać żonie czułość i szacunek. O tym rozmawiam z naszymi ekspertami. Pedagodzy i mediatorzy są dzisiaj z nami, Beata i Bogdan Janowscy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze. Tam zapraszam, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam również zamieściłem parę tytułów książek, które polecam do lektury właśnie w kwestii relacji małżeńskich, relacji bliskich, relacji czułych, relacji pełnych szacunku, ale także takich, które rzutują również wychowawczo i formująco, tak bym powiedział, na dzieci i na ich życie. Zerkam na Facebook, gdzie Sławomir napisał tak: mam 4 chłopców w domu, 14, 13, 11 i 7 lat. Oni już wiedzą, że księżniczka jest tylko jedna. Tata przytula, tata mówi do mamy: kocham cię. Bez okazji kupuje kwiaty, tata mówi do mamy: pięknie wyglądasz, pięknie pachniesz, i tata zabiera mamę od czasu do czasu na kolację poza domem i bez dzieci. Nie bójmy się kochać i to okazywać. Brawo, panie Sławomirze. Pozdrawiamy. Brawo. Serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie i pana, i niejednego z ojców i mężów, którzy w ten sposób do swoich żon się odnoszą, bo proszę państwa, chcemy też pobudzić tutaj tych panów i panie, które mogą się pochwalić swoimi mężami, a panów, którzy po takim prawdziwym rachunku sumienia, szczerym, powiedzą: no tak, rzeczywiście, ja powtarzam mojej żonie przy różnych okazjach, że bardzo ją kocham, i dzieci to słyszą. No więc zapraszam, żeby się tym podzielić. Niech żona przeczyta także na tablicy facebookowej, radiowej. Proszę bardzo. Natomiast chcę wrócić jeszcze do kwestii tego szacunku, na który tak zwracamy uwagę. Do tej audycji, o której napomknąłem, czyli Anatomii Kłótni, nawiązał Norbert na Facebooku i napisał tak: odkrywcze dla mnie w jednej z audycji, czyli właśnie w tej, do której nawiązuję, że kobieta naciska i drąży temat, aby rozwiązać problem, a facet ucieka, aby nie eskalować konfliktu. No i efekt uszu szakala i żyrafy z dzieciństwa. Uszy szakala odbierają słowa innych jako atak, wyrzut, krytykę, ocenę, osąd i temu podobne. Do uszu żyrafy te same słowa dotrą jako ból, frustracja, bezsilność, czyli jako niezaspokojona potrzeba. Każdy z nas może mieć uszy szakala i żyrafy do wewnątrz lub na zewnątrz. Bardzo cenna uwaga. Warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób słuchamy i słyszymy i co to dla nas znaczy. Czyli wracam do tego, co Bogdan zaproponowałeś. Mianowicie, ja kiedy mówię kocham, to znaczy dla mnie to, a dla ciebie co znaczy, prawda? Itp., itd. Tutaj no już nie będziemy wracać, no bo te słowa padły, ale to jest bardzo dobre ćwiczenie i warto naprawdę sobie je zafundować. Natomiast co mi przychodzi do głowy w związku z tym? Otóż to, że te pytania, które tutaj stawiamy, czyli jakieś wyzwania, które możemy potraktować jako właśnie challenge, no to jest swego rodzaju coś, co działa również w drugą stronę, bo kiedy ja sobie zadaję to pytanie, to również, jeżeli nie jestem mistrzem samooszukiwania się, no to nagle się okazuje, że ja ten szacunek i miłość, który wyrażam i który wtedy mogę zobaczyć, czy go dostaję i czy żona mi go okazuje, no także mogę pokazać jako pewien autorytet, jako ojca. Również autorytet jako matki, kiedy wyrażam jej szacunek i czułość, bo w takiej relacji właśnie pełnej tych dwóch cech i wyrażania sobie szacunku i czułości, dzieci widzą, że to jest naprawdę coś ważnego, coś, co cementuje związek, coś, co go buduje. Nie skupiają się na selekcji negatywnej, bo nawet jeżeli spędzamy poza domem wiele godzin, no to warto w tym czasie, kiedy spędzamy go razem, znaleźć takie chwile, taki czas, w którym możemy być razem wspólnie z dziećmi. Często oglądam to na filmach, które pokazują życie na takiej przykładnej rodziny. Zazwyczaj to w Stanach Zjednoczonych, gdzie celebrowane są te dinery, czyli takie wieczorne kolacje, bardziej obfite, które u nas zazwyczaj jada się jako obiad. No, w Stanach czy w kulturze anglosaskiej to jest raczej taki lunch, mniejszy posiłek w południe i potem wieczorem ten dinner. Dobrze jest rzeczywiście znaleźć taki czas przy stole, jeżeli nie na posiłek, ale dobrze na posiłek, naprawdę, i dobrze przy tym posiłku mieć o czym porozmawiać, no to także na to, żeby chociażby właśnie w ten sposób przy stole wyrazić sobie szacunek i wdzięczność za to, że jesteśmy razem. I znalezienie tego, co nas łączy, w tym, jacy jesteśmy, a nie jakich sobie byśmy chcieli wyobrazić, rodziców czy dzieci.
Zgadzam się z Tobą, Paweł. To jest w ogóle bardzo ważny czas i jedzenie jest takim elementem bardzo łączącym. To się bardzo dobrze kojarzy, to jest bardzo przyjemne. To jest taki czas na relaks, na właśnie takie spojrzenie sobie w oczy, ale do tego trzeba koniecznie odłożyć na przykład telefony. Trzeba po prostu naprawdę gdzieś mieć ten taki moment zatrzymania, żeby... Ale wszyscy, tak jest. Kiedy rozmawiamy z dziećmi o szacunku właśnie, kiedy mówisz, Paweł, o tym szacunku, bardzo najważniejsze jest tak naprawdę nie to, że my z nimi rozmawiamy, tylko to, co dzieci widzą, ten obraz. I chciałabym powiedzieć tutaj o szacunku do kobiet, bo jeżeli dzisiaj mówimy o męskim challenge'u, to bardzo często w naszej kulturze ten szacunek do kobiet przejawia się w tym, że na przykład niektórzy, co prawda to już ginie, że tak powiem, ten zwyczaj, ale tak przysłowiowo można powiedzieć, całują kobiety w rękę albo przepuszczają kobiety w drzwiach, ale z drugiej strony często wyrażają się o kobietach lekceważąco na przykład, albo o ich podmiotowości, albo o ich intelekcie. I kiedy dzieci widzą taką sprzeczność, że tak naprawdę ten szacunek no to on jest taki w takich gestach, ale on jest powierzchowny w gruncie rzeczy, bo jeżeli na przykład później dochodzi do jakiejś rozmowy, to na przykład matka słyszy, ale ty głupia jesteś i nie znasz się, prawda? I gdzieś, kiedy nie ma tego szacunku w rozmowie, kiedy nie ma tego szacunku w wysłuchaniu się wzajemnym, to dzieci doskonale wiedzą, że tego szacunku zasadniczo nie ma. Chcę powiedzieć, że jeżeli w rodzinie ojciec odnosi się z szacunkiem do swojej żony, to zarówno synowie, jak i córki mają taki naturalny szacunek do kobiet. I teraz tak, chłopcy potrafią okazywać uznanie i czułość kobietom, a dziewczynki mają swoją kobiecość. Czyli można by powiedzieć, że taka dziewczynka nie zgodzi się na to, żeby ktoś nie szanował jej w życiu, dlatego że ona wie, że ona ma prawo się szanować. I tu jest tak naprawdę bardzo duże nieszczęście wielu kobiet, które wychowały się w domach, w których nie było szacunku dla kobiety. I kiedy ona wchodzi w relację z mężczyzną, który jej nie szanuje, ona przyjmuje to jako naturalną kolej rzeczy, że on tak może, bo po prostu tak wygląda życie. Znaczy, że kobieta jest...
sobie to uświadomić, że dzieci jakby mają taki obraz tego, kim jest mąż, ojciec, mężczyzna, kim jest kobieta, matka, żona, patrząc na swoich rodziców. Możemy im opowiadać, co chcemy na ten temat, ale one i tak zapamiętają to, co same zobaczą. I to będzie dla nich ważne, a nie to, co my im opowiemy. I tu jakby, kiedy ojciec odnosi się do matki, czy mąż do żony czule, kiedy kocha tą swoją żonę, szanuje i czuł jakoś też okazuje jej czułość, to chłopaki uczą się, jak traktować kobietę, a dziewczynki uczą się, czego wymagać od swojego partnera w przyszłości. Mhm. To jest absolutnie bezcenna lekcja. No, nigdy więcej dzieci nie dostaną takich ważnych lekcji jak tu. Mhm. A jeszcze mam taką... bo mężczyźni mają problem z komplementowaniem, z dobrym mówieniem dobrych rzeczy, to ja mam, jakby już wam się skończyły komplementy, to mam, panowie, dla was podpowiedź. Jest jeden komplement, który możecie powiedzieć zawsze. Wasza żona ma dobry gust. No, w końcu was kiedyś wybrała, tak?
No właśnie. To tak obopólny, że tak powiem, komplement.
No tak. I chcę powiedzieć o tym, że warto jest sobie uświadomić, że wszelkie zachowania, które są pozbawione szacunku, jeżeli pozbawione szacunku, to można powiedzieć otwarcie, że one są przemocowe, one się wdrukowują w nas. I nawet jeżeli potem w małżeństwie nasz syn, nasze dziecko mówi sobie, nie, ja nie będę taki jak mój ojciec, to jednak w sytuacjach stresowych, w sytuacjach kłótni, te mechanizmy, one się włączają często same.
Z automatu.
To jest po prostu coś, co jest w naszym gdzieś DNA. I często słyszymy na przykład, że mój ojciec bił matkę, a ja ciebie na przykład nie biję. Tak? Natomiast to, że na przykład pozwala sobie na użycie słów obraźliwych, to, że stosuje przemoc ekonomiczną czy seksualną, to już jest jakby mniej ważne, bo on jest ten lepszy. Natomiast warto jest sobie zobaczyć, że no, to jest bardzo trudne, bo z różnych rodzin, że tak powiem, wywodzą się ludzie. Natomiast ważne jest, żeby sobie powiedzieć, że jeżeli ja coś potępiam, to ja mam teraz pracować nad tym, żeby tego nie było w mojej rodzinie. Bo to jest przekaz pokoleniowy. To jest bardzo trudne doświadczyć przemocy i nie pójść z tą przemocą w następne pokolenie. To jest bardzo trudne, żeby to zatrzymać, bo to jest coś, co jest jakoś wdrukowane w nas przez to, że przeżywamy w jakiś sposób nasze dzieciństwo. Natomiast jest to bardzo ważne, bo to jest taki element też myślenia o tych następnych pokoleniach, o naszych dzieciach, o naszych wnukach.
No, ja też chcę tylko dodać, że warto przełamać się, okazywać sobie nawzajem, ale teraz mówimy o panach, więc powiem do panów, czyli okazywać tym swoim żonom, kobietom miłość, czułość, szacunek, bez względu na to, czy ktoś to widzi, czy nie widzi. Jak się przyzwyczajimy do tego, to będzie nam wszystko jedno, czy te dzieci widzą, czy nie widzą, że mówimy jakoś czule do żony, tak? I chcę też powiedzieć, że jeśli tego nie robiłeś nigdy, jeśli zaniedbałeś to jakoś w jakiś sposób, to oczywiste jest, że na początku będzie wyglądało to trochę śmiesznie, może nawet jakoś sztucznie, ale nie, to nieważne, bo to po jakimś czasie stanie się absolutnie naturalne, oczywiste, taki absolutnie normalny nawyk będzie, tak? Tylko, jeśli tego nie robiłeś, to trzeba trochę czasu i trochę powtórzeń, żeby to stało się naturalne.
Moi drodzy, półmetek nocnych świateł mija dokładnie w tym momencie, ponieważ wybiła północ, to też zrobimy krótką przerwę, jak zwykle o tej porze, i wrócimy po niedługiej piosence na dalszy ciąg dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Teraz w tym wydaniu cykl Na budowie relacji. Wracamy do Państwa za chwilę, by dalej kontynuować męski challenge, czyli jak wyrażać żonie czułość i szacunek. Pomagają nam przyjrzeć się tej sferze Beata i Bogdan Janowscy, współtwórcy cyklu, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. A Państwa twórczość mile widziana na Facebooku. Zapraszam Panie i Panów do komplementowania się nawzajem, a przede wszystkim do opisywania też swoich potrzeb, czy pomagania innym, by te potrzeby zobaczyć, naświetlić, zrozumieć. Profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jest miejsce na Państwa komentarze, myśli, wątki i pytania. Wracamy za chwilkę. Od 4 minut mamy wtorek, 19 marca. Uroczystość świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Marii Panny. Uroczysty dzień, jedyny podczas Wielkiego Postu, kiedy można brać ślub i weselić się, krótko mówiąc, bo czas postny raczej przeznaczony jest na nawracanie się i pokutę, ale uroczystości są od tego, żeby przeżywać je w sposób świąteczny i weselić się. To też ten dzień dzisiejszy jest takim wyjątkiem w poście. A skoro to oblubieniec, to warto przypomnieć, że tego wieczora właśnie o takiej miłości oblubieńczej, oby ona rzeczywiście funkcjonowała w małżeństwach, mówimy. Bo w cyklu Na budowie relacji w Nocnych Światach dzisiaj męski challenge, czyli jak wyrażać żonie czułość i szacunek. Są z nami współtwórcy cyklu, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata i Bogdan Janowscy. Mówiliśmy o tym, że stół jest naprawdę ważnym miejscem, bez względu na to, czy przy nim jemy. Oczywiście to jest dobre, żeby te posiłki, te dary jakoś celebrować wspólnie, ale może możemy grać planszówki, możemy grać w cokolwiek innego, możemy się spotkać przy tym stole, po prostu żeby się napić herbaty i porozmawiać. To też jest miejsce, takie powiedziałbym, bardzo uniwersalne. I pamiętajmy, że rozmawiając na co dzień z dziećmi, bez względu na to, czy przy stole, czy nie, to warto naprawdę im przypominać, co i jak powinny widzieć dzięki postępowaniu ojca, mianowicie to, że ich matka jest po prostu najwspanialszą kobietą na świecie. Jest jedyną, absolutnie wyjątkową i dla ojca, i dla nich także. Oczywiście dla każdego z innego punktu widzenia. Ale jeszcze jedna rzecz, która mi chodzi po głowie, kiedy słuchałem Was, moi drodzy, to ja co prawda wrzuciłem tutaj ten wątek do bębna maszyny losującej, czyli ta wymiana No, jest takie powiedzenie, które mówi, że z pustego i Salomon nie naleje, więc jeżeli nie obdarowujemy się szacunkiem i czułością, no to wiadomo, że w pewnym momencie to ulegnie atrofii i naprawdę trzeba by było Herkulesa, który nic nie dostaje, a generuje to tylko i wyłącznie dlatego, że ma takie zasoby, które są wybitnie ponadprzeciętne, tak to nazwijmy. No, dobre małżeństwo wcale nie opiera się na takiej wymianie w proporcji 50-50, bo przecież to nie jest kontrakt, jak na przykład umowa z ekipą remontową, prawda, że zawieramy to i odtąd dotąd, prawda, albo z hydraulikiem, mechanikiem samochodowym, czy z kimkolwiek, kto, z kim po prostu jakąś umowę handlową zawieramy. Nie, to nie jest umowa handlowa, to jest życie wspólne. No, i takie naprawdę dobre małżeństwa mogą mieć różne proporcje. 80-20, dajmy na to, czy ktoś powie, no to ryzykowne, 90-10. A dlaczego ryzykowne? No nie, ja uważam, że nie, bo koncentrując się na tym, by dawać więcej niż dostaję i zwracać uwagę na potrzeby i uczucia żony bardziej niż własne, to naprawdę wtedy stajemy się tym prawdziwym, wspaniałym, dobrym mężem i ojcem, bo okazując żonie wiele miłości, szeroko pojęty sposób, robiąc to szczerze i świadomie i naprawdę z serca, to bądźmy przekonani, że wróci do nas jeszcze więcej niż sami dajemy. Więc wszelkiego rodzaju proporcje i ich ustalanie to jest naprawdę błąd założenia. Po prostu miłość ma to do siebie, że przekracza siebie. To, o czym, na co zwróciliście bardzo słusznie uwagę, że w okresie narzeczeństwa, czy jeszcze no, takiego tak zwanego chodzenia ze sobą, mężczyzna okazuje się romantykiem do kwadratu, a potem zupełnie o tym zapomina. Naprawdę to warto sobie wziąć do serca. Gdyby te kobiety młode wiedziały, że to się skończy w pewnym momencie, to być może, a może nawet na pewno za tych mężczyzn by nie wyszły za mąż. Moi drodzy, no, one dały siebie w tej relacji właśnie, bo dostały tyle, więc dały jeszcze więcej, dały całą siebie. Więc moi drodzy, może tak się u was już dzieje, tylko sami tego jeszcze nie dostrzegacie. Ja chcę tylko zwrócić uwagę, że to jest pewna oczywistość, która naprawdę potrafi umknąć, jeżeli zaczynamy dzielić i mnożyć i tworzyć jakieś skomplikowane równania matematyczne, z których wynika prędzej czy później to, na co zwróciliśmy uwagę jako rzecz no, naprawdę niedobrą w relacji, czyli próbę budowania hierarchii, żeby nie za dużo, bo wtedy ona zyska albo on przewagę, no i no ludzie, ratunku. Nie po to dajemy siebie w małżeństwie, w relacji, żeby kalkulować. No.
Tak. No i to, co jest bardzo ważne, to od takiego uwielbienia, od miłości, od czułości, nikt nie ucieka. To jest tak, że to wcale nie jest zagrażające. Co jest zagrażającego w tym, że ktoś poczuje się ze mną dobrze? No jeżeli on się poczuje ze mną dobrze, to znaczy, że nie będzie chciał, nie będzie nawet myślał o tym, że chciałby szukać gdzie indziej, bo tu będzie mu dobrze. Więc to jest coś takiego, to jest takie irracjonalne myślenie, że ktoś poczuje się za atrakcyjny, za, nie wiem, szczęśliwy. Warto jest sobie zobaczyć, że to, co jest najbardziej takie atrakcyjne dla nas, to uśmiech, to szczęście. Myślę sobie, że wielu mężczyzn ma pretensje do swoich kobiet, że one się na przykład nie uśmiechają. Mają pretensje o to, że one są zmęczone. Mają pretensje o to, że one są smutne.
Mogę do tego coś dodać?
Proszę.
Bo to jest bardzo ważne, co powiedziałaś, dlatego że trzeba sobie uświadomić, że mężczyźni mają w druku świadomości, czy nie, gdzie to jest ulokowane, mają taką potrzebę wdrukowaną, żeby moja kobieta była szczęśliwa, zadowolona, uśmiechnięta. Że kiedy kobieta jest uśmiechnięta i zadowolona, to mężczyzna ma takie wewnętrzne gdzieś tam przekonanie, nawet jeżeli nieuświadomione, że On jest dobrym mężem, dobrym w porządku facetem, bo proszę bardzo, moja kobieta jest zadowolona. I teraz, kiedy tworzy się taka sytuacja, kiedy ta kobieta jest, tak jak mówisz, zmęczona, niezadowolona, bo ten facet jest z niej niezadowolony z kolei, bo on by chciał, żeby ona mu okazywała, że jest zadowolona. I to jest taka kwadratura koła, ponieważ oboje mogą sobie to nawzajem dać, tylko kto pierwszy ma dać?
No tak, no jest to takie myślenie przysłowiowe, moja żona świadczy o mnie.
No tak.
Więc
tak.
Moja żona, która jest zadowolona, zadbana, radosna, taka to szczęśliwa, to znaczy, że ja jestem dobrym mężem. Tylko, no, czy twoja żona ma podstawy do tego, czy ma siłę na to, żeby być radosna? Czy to jest tak, że ona ma w życiu poczucie bezpieczeństwa, czy ona ma w życiu szacunek, czy ona ma w życiu wsparcie, czy to jest tak, że gdzieś słyszy ciągle, że jest niewystarczająco dobra, że kobiety w ogóle są tak sfokusowane na to, że ciągle czują się niewystarczająco dobre, niewystarczająco piękne, niewystarczająco mądre.
No tak, taka konstrukcja to jest.
No tak to jest, ale też to wynika tak naprawdę z wychowania. Wynika no tak, z tego, tak. Że gdzieś te oczekiwania są wobec kobiet bardzo, bardzo, bardzo duże. A później kobiety same wymagają od siebie. No i teraz, kiedy one mogą usłyszeć to, że są piękne i że są mądre, zamiast tego, że są niewystarczająco piękne i głupie, no to jednak też może to budować jakoś ich poczucie wartości.
Tak jest. I tutaj jakby dwie rzeczy, bo kiedyś chyba Josh McDowell, nie jestem pewien tego, ale powiedział do kobiet, chcesz mieć księcia, bądź księżniczką. Pamiętasz?
Pamiętam.
To chyba on powiedział, prawda?
Nie pamiętam.
A ja bym na potrzeby dzisiejszej audycji odwrócił to i powiedział do panów, chcesz mieć księżniczkę, to bądź księciem.
No tak.
Bo to jakby często mężczyźni zachowują się, no dobra, nie będę teraz tutaj.
Jak ogry.
Ja, no tak, chciałem powiedzieć gorzej, ale dziękuję ci za podpowiedź, ale oczekują, że to jednak ta Fiona będzie tą księżniczką, a nie tą ogrzycą, tak? No to kurczę, no to tak się nie da. Tego się nie da zrobić. Ja też jakby przez całe lata mam takie przekonanie wewnętrzne i też mówię o tym publicznie często, że każdy mężczyzna musi wiedzieć, że kobiety nie zdobywa się raz. Nie zdobywa się raz. Chcesz mieć szczęśliwy związek, zdobywaj ją i staraj się o nią codziennie. To jest taka moja, moje życiowe motto. Nie wiem, jak to nazwać. Nie, może życiowe motto to złe określenie. No, ale w każdym razie to jest taka zasada, która jest bardzo istotna. I tu nie ma co z tym dyskutować. Zresztą pewnie wielu panów, kiedy dzisiaj mówimy o tym, żeby żonę chwalić, nie wiem, za urodę na przykład, myśli sobie, że to kiedyś to było, a teraz to już tam, to tam zostało z tego. To ja zawsze mam taki przykład znakomity. Po prostu jestem naprawdę, facet dla mnie jest herosem. Chyba, nie wiem jak to nazwać, no jest cudownym, wspaniałym facetem, który powinien być pokazywany codziennie w telewizji, mianowicie Pierce Brosnan. Kiedy żenił się ze swoją żoną, była piękną, szczuplutką modelką, przecudna kobieta, dzisiaj dalej jest przecudna, chociaż jest trochę starsza i trochę ma więcej kilogramów, tak myślę, że ze dwa razy tyle, co wtedy, kiedy brali ślub, ale on jest dalej w niej zakochany. Mógłby mieć niemal każdą kobietę na świecie, bo on jest piękny, bogaty, ale on jest z nią. Zawsze i wszędzie z nią. I to jest po prostu tak piękne, że...
No tak, ale Pierce Brosnan wielokrotnie bardzo podkreślał ten system wartości, z którego się wywodzi i który mu przyświecał w życiu. On też wielu doświadczył bardzo bolesnych sytuacji życiowych, które go poważnie przeorały i to też pokazuje, że ci piękni i bogaci to nie są ludzie, którzy śpią na płatkach róży i spijają nektar z kwiatów lotosu. To są ludzie, którzy często są bardzo poważnie doświadczeni przez trudne sytuacje. Pytanie oczywiście, jak sobie radzą z tym. No, Pierce Brosnan wielokrotnie odwoływał się do Chrystusa i mówił, że gdyby nie wiara w Boga, to w ogóle by nie przetrwał wielu trudnych sytuacji, które go dotknęły tak poważnie, że były no, wielkim bólem serca dla niego i to, że się nie zapadł w jakieś uzależnienia czy w jakiś w ogóle poważny upadek życiowy i nie pobłądził, no to wynikało właśnie ze spójnego systemu wartości, który czerpał z chrześcijaństwa i z wiary.
No dokładnie tak jest. Dokładnie jest tak, dlatego mówię, że to jest taki naprawdę człowiek, z którego można brać przykład.
Mhm. No tak, ale też jak tutaj mówimy, Paweł, o tym, w jaki sposób możemy wychowywać nasze dzieci, no to właśnie ta jedność, ta spójność, ten szacunek, pokazanie tak naprawdę, co jest w życiu ważne, bo w życiu może być różnie, mogą być pieniądze lub może ich nie być, mogą być różne sytuacje życiowe tak naprawdę, ale jeżeli nasze dzieci zobaczą, co w życiu jest ważne, że w życiu jest ważna ta jedność, że w życiu ważna jest rodzina, szacunek, wierność, i że to daje poczucie stabilizacji, chociaż czasami na zewnątrz burza, to one będą tego szukały w życiu. To one będą wiedziały, że to jest tak, że to jest bycie w relacji, w dobrej relacji jest bezpieczne.
Bo bardzo istotne, myślę, jest także pokazanie dzieciom tego, że to, ten charakter, odwaga, czy piękno, czy różne cechy wynikające właśnie z kobiecości, jest postrzegawczość, wytrwałość, czy takie oddanie, które płynie w ogóle no, z racji bycia kobietą, to są takie immanentne cechy matki naszych dzieci, ale też pokazać przez to, że ta miłość kobiety, żony, matki jest bardzo ofiarna wobec rodziny. Myślę, że dobrze jest wobec dzieci okazywać to, że no dumę, że ma się taką żonę i że ona jest matką mojego potomstwa, no, moich dzieci, naszych dzieci, rzecz jasna. Pokazać, zobaczcie, dzieci, patrzcie na mamę, bądźcie z niej dumni, bo ona taka jest. To nie tylko o to chodzi, że robi najlepsze naleśniki na świecie, czy najlepsze kopytka, ale w ogóle jest najwspanialsza. No. No, znaczy, myślę, że jest jakaś granica i każdy potrafi to wyczuć, że nie chodzi o jakąś narcystyczną gloryfikację, która by oscylowała w stronę zaburzeń osobowości. No, wszyscy wiemy doskonale, że jest wiele pięknych i wspaniałych kobiet i mężczyzn na świecie i ludzi z wielkimi i naprawdę wspaniałymi przymiotami i cechami charakteru, ale wybraliśmy tych dlatego, że oni są tacy po prostu, jacy są. I inni nie będą i zobaczenie w nich tego dobra, które nas pociągnęło do nich, mimo wszystkich ich przywar, i dziwactw i może bzików przeróżnych, to jest właśnie to, co nas łączy. A bziki też mogą nas łączyć. Właśnie. Na budowie relacji dzisiaj jesteśmy. Ten cykl raz w miesiącu w Nocnych Światłach, dzisiaj męski challenge, czyli jak wyrażać żonie czułość i szacunek. Beata i Bogdan Janowscy są z nami, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze. Tam zapraszam profil Radio Plus pod pierwszym postem od góry. Tego wieczora w Nocnych Światłach cykl na budowie relacji. Męski challenge, czyli jak wyrażać żonie czułość i szacunek. O tym rozmawiamy z naszymi ekspertami. Beata i Bogdan Janowscy są z nami, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. A na Facebooku miejsce na Państwa komentarze. Tam Bogumiła napisała, to wszystko, o czym mowa dzisiaj, nie jest łatwe do realizacji i zastosowania w życiu, pomimo czytania książek czy słuchania audycji, jeśli są pewne wyniesione z domu nawyki. Dlatego chyba pozostaje czasem modlitwa, na przykład do dzisiejszego już patrona dnia, świętego Józefa albo świętej Rity. Pani Bogumiło, modlitwa nigdy nie zaszkodzi, a wręcz pomoże, ale skoro to wszystko, o czym mówimy, jest właśnie, jak pani stwierdziła, niełatwe, no to właśnie dlatego o tym mówimy. bo gdyby to wszystko było jasne, proste i oczywiste i no, takie zwyczajne w zastosowaniu, no to nie byłoby o czym mówić. Po prostu. No tak to jest, że jak to napisał Kurt Vonnegut, że komunikacja, a właściwie jej brak, jej błędy, jej wszystkie braki, jakie posiadamy w komunikacji, jakie nam przeszkadzają we wzajemnym zrozumieniu się, no to jest jedna z największych chorób ludzkości. I tak naprawdę dzisiaj w gruncie rzeczy o tym mówimy. Mówimy o bardzo specyficznej komunikacji, bo mówimy o specyficznej z tego względu, że ona dotyczy uczuć, emocji, ale też pewnego stanu, jakim jest relacja. Stanu, który zaczyna się właśnie od uczuć. No i do tych uczuć dobrze, żeby się odnosił, żeby nawiązywał, bo właściwie dlaczego się łączymy w parę? No jakoś się dobieramy, ale no dlaczego ktoś spojrzał na tę osobę i mówi tak, to jest on czy ona? No pewnie warto to sobie pytanie zadać, czy to jest tydzień, czy miesiąc, czy rok, czy 10 lat po ślubie. Gdzie to wszystko się zaczęło? To też to, o czym dzisiaj mówimy, no to jest również po to, żeby mieć do czego wrócić i mieć te metody, które mogą posłużyć temu, żeby móc wrócić do stanu wyjściowego. No, wiadomo, że po 10 latach małżeństwa romantyczna miłość będzie wyglądać nieco inaczej niż na początku relacji, jeszcze przed ślubem, ale może na przykład zmienić charakter, na przykład z nieustannego, ciągłego przebywania razem, latania po różnych ciekawych miejscach, dyskusjach aż po świt. Może nie być na to czasu, kiedy się wychowuje dzieci, kiedy się pracuje, ale można mieć na przykład uwagę skierowaną na potrzeby żony. O potrzebach i tej piramidzie potrzeb już tutaj mówiliśmy nieraz, ale na przykład taką potrzebą może być znajdowanie czasu, przepraszam, uważnością na potrzebę może być znajdowanie czasu na wysłuchanie żony albo na jej potrzebę porozmawiania na jakikolwiek temat. Możemy też uznać jej w taki bardzo konkretny sposób, jej wspólnotę, jej pozycję we wspólnocie rodzinnej przez pytanie jej o zdanie, czy o opinię na jakiś temat, a nie tylko wtedy, kiedy przyjmiemy taką rolę głowy rodziny i powiemy, no moja żono, ja podjąłem decyzję i teraz cię o tym powiadamiam. No, dobrze się żonę zapytać, jak widzi pewne sprawy, poradzić się, spojrzeć jej okiem na jakieś wydarzenia czy sytuacje, które może dla nas są całkiem jasne, ale staną się mniej oczywiste, kiedy żona na to spojrzy i powie, słuchaj, no to wcale nie jest takie proste, jak ci się wydaje, bo możemy się wkopać w jakąś kabałę, jeżeli zrobimy jakiś ruch, który według ciebie jest taki zwyczajny, prosty i bez konsekwencji. Ale zwykłe pytanie, czy można pomóc jej w domu, również czy potrafimy my, mężczyźni, dostrzec potrzebę odpoczynku naszych żon, również po to, żeby przejąć część obowiązków, wtedy by mogła realizować swoje potrzeby typowo kobiece, czyli dbałość o urodę, potrzeby być może inne niż my mamy, jeśli chodzi o hobby, czy potrzeby kulturalne, albo potrzebę spotkania się ze swoimi koleżankami, jeżeli ma jakieś relacje, które są dla niej ważne, swoich przyjaciółek, z którymi też ma potrzebę takiego kobiecego kontaktu. To są wszystko rzeczy, które mężczyzna, no dobrze, żeby posiadł, jeżeli chce, również uwaga, co myślę, że dla mężczyzn może być ważne, być również szanowany przez swoją żonę. Jako ktoś, kto ją szanuje i dostrzega.
Pawle, drogi, muszę zaprotestować. Będę protestował zawsze w takim wypadku, ponieważ użyłeś takiego określenia, że mężczyzna się powinien zainteresować, jak może pomóc żonie w domu. Zawsze, kiedy słyszę to określenie o pomaganiu męża w domu albo przy dzieciach na przykład, to dostaję wysypki. Ponieważ co to znaczy, że mąż pomaga w domu albo pomaga przy dzieciach?
Moment. No.
To znaczy, znaczy, że to jest jej obowiązek.
Nie, momencik. To, znaczy, w tej sferze jej zakresu działań, w których może jej ulżyć.
Paweł, ale jeżeli mówimy o tym pomaganiu w domu i przy dzieciach, to warto to doprecyzować, dlatego że bo z tego, jeśli to tak powiemy tak po prostu, to wynika z tego, że te obowiązki to są jej, dzieci, dom i tak dalej, a my jako mężczyźni no, możemy w przypływie dobrego humoru na przykład jej pomóc w czymś, ale nie musimy. Warto się zastanowić, że to jest również jego dom i jego dzieci. I tak naprawdę obowiązki są tak samo jego, jak jej.
Znaczy, problem polega na tym, że w tej sytuacji często mężczyźni też się źle czują, bo czują się jak ktoś, komu ta żona zarządzająca wyznacza różne zadania. A z drugiej strony często jest tak, że mężczyzna domaga się wdzięczności. I teraz nie o to chodzi, żeby ludzie nie okazywali sobie wzajemnie wdzięczności, tylko wiele kobiet mówi o tym, że są bardzo zmęczone tym, że właśnie jak ona nie zrobi, albo jak ona nie poprosi, to się nie stanie. I ja myślę sobie, że dużo się zmienia w tej chwili, bo okazuje się, że na przykład mężczyźni są świetnymi kucharzami. I w wielu rodzinach na przykład mężczyźni głównie gotują, a kobiety tylko czasami, albo na przykład kiedy trzeba ugotować coś ekstra, to robi to mężczyzna, bo on robi to z wielką pieczołowitością. Albo na przykład okazuje się, że kobieta gotuje, na przykład a mężczyzna sprząta. I ważne jest zasadniczo to, najważniejsze jest to, bo tu nie o to chodzi teraz, co kto robi, tylko chodzi o to, żeby każdy robił to, w czym czuje się dobrze i żeby nikt nie miał poczucia krzywdy. Żeby oboje mieli poczucie, że to jest ich dom, ich wychowywanie dzieci i tak jak powiedziałeś, Pawle, i powiedziałeś o tym bardzo pięknie, bo dla mnie to też jest ważne, bo myślę, że wiele kobiet nie ma czasu dla siebie, o to, żeby zadbać o siebie, o swoją urodę, czy o spotkanie z przyjaciółkami, ponieważ ma za dużo na głowie. Natomiast chcę powiedzieć, że zdarza się, że mężczyźni też nie mają tego czasu. I teraz jak poukładać to wszystko, żeby był czas wspólny dla związku, czas dla dzieci, żeby był czas na to, co konieczne, no bo wiadomo, że są jakieś czynności, które, czy prace, które trzeba wykonać, ale żeby też był jakiś czas, choćby raz na jakiś czas, dla siebie. Żeby i ten mąż miał jakąś przestrzeń na swoją pasję i ta żona, żeby miała jakąś przestrzeń. I wiesz co, wiecie, jeżeli szczególnie to jest rodzina z dziećmi, kiedy jest praca zawodowa i dom, to jak tak sobie widzimy to z doświadczenia, że jak się tego nie ustali, jak się tego nie zapisze w kalendarzu, to się nie wydarzy. Zawsze coś jeszcze na nas spadnie, zawsze jeszcze coś będzie takiego, co się po prostu zdarzy. Ja chcę powiedzieć o jednym takim, słuchajcie, zjawisku. Ono jest stosunkowo nowe, to znaczy już ładnych parę lat to słyszę, ale to nie było tak kiedyś, że teraz młodzi ludzie, niektórzy uważają, że to tak dziwnie brzmi, mówią na przykład, jesteśmy w ciąży. Nie wiem, czy spotkaliście się z tym takim określeniem, prawda? I powiem tak, najpierw było to dla mnie trochę dziwne, no bo przecież ten pan nie jest w ciąży, prawda, że tak językowo, ale zobaczyłam sobie tak głębiej, że jest to takie wzięcie odpowiedzialności również przez tego mężczyznę za to, że to jest ich ciąża, to jest ich dziecko. Jak również widzę, że w tej chwili to, że młodzi mężczyźni są przy porodach swoich dzieci, że oni też widzą trud kobiety, że oni doceniają go. Jeżeli mówimy teraz o docenieniu kobiety, o jej trudzie, macierzyństwie, oni są w tym. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że jeszcze powiedzmy 30 lat temu wielu mężczyzn, kiedy rodziło im się dziecko, to najważniejsze było dla nich, że musieli postawić alkohol kolegom i napić się, prawda? I to był ich jakby wkład. To dzisiaj widzę po prostu to, że jest inaczej i że ci ojcowie również inaczej wchodzą w opiekę nad dziećmi. Coraz częściej słyszymy to w spotkaniach z małżeństwami, że na przykład mężczyźni potrafią wstawać do dzieci w nocy, na przykład potrafią je kąpać i przewijać. No, to jest dla nich normalne, to jest dla nich naturalne. I myślę sobie, że tutaj jest ta przestrzeń na to, że mogą się małżonkowie wzajemnie doceniać, że gdzieś no, jest to też danie sobie takiego czasu na to, żeby na przykład przede wszystkim przy małych dzieciach, żeby też ta kobieta mogła się kiedyś przespać na przykład. Mhm. Że mężczyzna nie ma dzisiaj problemu z tym, żeby wziąć dziecko na przykład na spacer.
No a kiedy mówimy o tym, o tej uważności na potrzeby żony, to tak mi się kojarzy od razu taka rzecz, która bardzo często się ostatnio jakoś u nas przewija wśród naszych klientów, mianowicie kobiety narzekają na taki brak okazywania czułości, taki, ale pozaseksualny, pozaerotyczny. Nie, że to jest jakaś gra wstępna i potem coś z tego ma być, tylko tak po prostu takie przytulenie, czy nie wiem, pocałunek gdzieś tam w przejściu. Tego kobietom brakuje, z tego co mówią. Natomiast mężczyźni, kiedy zbliżają się do kobiety, nie wiem, żeby ją pocałować, to jakby robią to w określonym celu, tak? Bo to ma być ciąg dalszy. Ja bym chciał, żeby panowie też wzięli pod uwagę takie coś, żeby jednak zrobić to tylko dla tego okazania czułości, a nie po to, żeby coś z tego potem miało być. Tak mi się zdaje, że to jest ważne. Też chcę powiedzieć, że często...
No to jest jeden z tych pięciu języków miłości, na który Gary Chapman zwraca uwagę. Nieseksualny kontakt czuły.
Tak. Natomiast chcę jeszcze powiedzieć, bo no, tam mówiłeś wcześniej o tym, ja nie pamiętam dokładnie tego, co powiedziałeś, natomiast chodzi mi o to, że kobiety trochę są delikatniejsze i wrażliwsze od nas i czasami mają jakieś takie lęki, mają, nie wiem, czegoś się boją albo coś, jakoś są podenerwowane z różnych powodów zresztą. I ważne, ta czułość, o której mówię, jest ważna właśnie wtedy, żeby ją przytulić, żeby się zaopiekować. I na litość boską, panowie, za żadne skarby świata nie racjonalizować tego. Jeżeli kobieta mówi, że czegoś się boi, albo nie wiem, niepokoi ją coś takiego czy innego, nie mówcie jej, że nie ma powodu tak myśleć. Nie mówcie jej, że to jest nieracjonalne, bo przecież... No nie. No kurczę, trzeba zaopiekować się tym.
Mhm. No właśnie, tutaj Paweł, zacząłeś też od tej rozmowy. Wielu mężczyzn ma poczucie, że rozmowa jest niepotrzebna, bo to jest takie niepotrzebne bicie piany, że ta kobieta tak chce ten włos na czworo dzielić, że ona tak chce wszystko mówić, bo to
A
też...
A jak chce, to co zrobisz?
Często chce zrozumieć, no często chce poczuć się bezpiecznie. Natomiast często też mężczyźni mówią, jeżeli albo chcą po prostu powiedzieć coś i skończyć temat, albo na przykład mają problem z tym, żeby dopuścić kobietę do głosu, więc na przykład monologują, wyciągają wnioski, robią podsumowania, jakby nie traktowali kobiet poważnie. No. Ważne jest to, że ten mózg kobiety funkcjonuje trochę inaczej niż ten mózg męski, ale to nie znaczy, że jedni są mądrzy, a drudzy są głupi. Poza tym w ogóle ludzie mają różny poziom lęku, różne mają potrzeby. No i teraz, jeżeli my sobie tego nie powiemy, jeżeli sobie tego nie nazwiemy, jeżeli ktoś komuś narzuci jakieś rozwiązania, no to jest powód, to tak naprawdę gdzieś nie będzie z tego dobrych efektów, nie będzie z tego jakiejś wspólnoty. Jeśli komuś narzucę, co on ma robić, narzucę mu to rozwiązanie, no to on nie będzie ze mną współpracował, nie będzie się stosował do tego, co ja wymyślę, bo to jest po prostu normalne, że po prostu będzie bojkotował. A jeszcze później takie sytuacje, kiedy nie szanujemy drugiego człowieka, kiedy staramy się działać na własną rękę, to jeszcze tylko potem po prostu kończy się w taki sposób, że okazuje się, że na przykład coś się stało przez ciebie, że to twoja wina, że to ty zdecydowałeś albo zdecydowałaś. I tutaj też no to się wiąże też z tym, że tak naprawdę to jest nasze życie i oboje bierzemy za to odpowiedzialność, więc trzeba pewnych wyborów dokonywać razem, bo nie ma nic gorszego niż takie życiowo, nazwę to w cudzysłowie, zmarnowane szanse przez to, że ktoś wyrwał się na samodzielność, że ktoś się z kimś nie liczył, ale potem skutki są dla całej rodziny. Bo oczywiście, że można dokonywać złych wyborów również dokonując ich wspólnie, ale jeżeli my wspólnie dokonujemy jakiegoś wyboru, to jest później nasza wspólna porażka. To jest nasz wspólny powód do tego, żeby wychodzić z tego trudu jakiegoś, z jakiejś niewygody.
Porażka zawsze jest wpisana jako pewne ryzyko i oczywiście na błędach warto się uczyć, ale są porażki, z których naprawdę ciężko się podnieść, a w niektórych sytuacjach podniesienie się w poprzednim kształcie sprzed upadku może być niemożliwe, więc jeżeli zależy nam na integralności rodziny, na jej ciągłości i rozwoju, no to warto się naprawdę na tym skupić, żeby tę czułość i szacunek okazywać sobie nawzajem. A dzisiaj mówimy o tym, żeby wyrażać wobec żony. Męski challenge tego wieczora w Nocnych Światłach w ramach cyklu Na budowie relacji. Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy. Za chwilę ostatnia część dzisiejszego wydania Nocnych Światłów. Po piosence wracamy. Za 13 minut minie godzina pierwsza. Tak więc niespełna kwadrans tam pozostał do końca tego wydania Nocnych Światów, które dzisiaj w cyklu Na budowie relacji poświęcone jest męskiemu challenge'owi, czyli jak wyrażać żonie czułość i szacunek. A naszymi ekspertami i współtwórcami tego cyklu są pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata i Bogdan Janowscy. Państwo macie ostatnie minuty też dla siebie na Facebooku, na profilu Radio Plus. Pod pierwszym postem od góry, jak zawsze, jest miejsce dla komentowania programu, forum wymiany myśli dla świetlików, tam zapraszamy. I zanim jeszcze program się zaczął, to napisała momencik Agnieszka. A gdzie ta Agnieszka się schowała? Ano już jest. Jak wyrażać czułość i szacunek? Drobiazgami, ale po prostu dobrem. Takie to proste, a takie trudne. Kojarzy mi się to z pewną rozmową o lajkach. Mężczyzna chwali się partnerce, że dostaje bardzo dużo lajków, więc ludzie go lubią. Na co ta odpowiada? No bo nie muszą z tobą mieszkać. Ajajaj, to się dostało delikwentowi. Małgorzata napisała: tak sobie myślę, że problem chyba tkwi w szczegółach. O, no proszę, już druga osoba zwraca uwagę na szczegóły i drobiazgi zresztą. Wymieniłam sobie kilka sposobów na okazywanie czułości: przytulić, skomplementować, pocałować, uśmiechnąć się, podziękować za dobry posiłek. I nagle myśl, czy to nieoczywiste? Może wystarczy, panowie, że sobie to uświadomicie, że my kobiety takich rzeczy potrzebujemy. Czyli drogi mężu, zadbaj o swoją żonę, a zapewniam cię, że się odwdzięczy. Życzę wam, panowie, żebyście okazali się prawdziwymi mężczyznami. Tutaj proszę zwrócić uwagę, jeżeli ktoś również patrzy na ten tekst, że mężczyzna jest napisany wielką literą. Także szacunek, szapoba. Pani Małgorzato, kobiety również napisane, żeby było też ściślej. Więc wracam do początku zdania. Życzę wam, panowie, abyście się okazali prawdziwymi mężczyznami i sprostali zadaniu. I oby jak najmniej było takich zachowań z waszej strony wobec żon i innych kobiet. Szacunek należy się każdej, jakich ja doświadczyłam w życiu, aż nadto. Wydaje mi się, że nie byłoby problemu, gdyby mężowie widzieli w swoich żonach osoby zasługujące na takie traktowanie. Jakie inne mogą być przeszkody? No właśnie, żadne. No, chociaż No wiadomo, że nie da się generalizować, bo przecież gdyby wszystko było idealne, no to jak już tutaj padło w naszej rozmowie, nie trzeba by było o tym debatować. No, wiadomo, że mamy różne chwile w życiu i to jest tak, że nie jesteśmy zawsze zero-jedynkowi, to znaczy albo tacy, albo tacy. No, no nie, no jesteśmy różni. No. Tego samego dnia możemy być różni na 100 różnych sposobów. To też taki barometr wzajemnego zrozumienia jest na tyle istotny, żeby wiedzieć, co robić, a czego nie robić w danym momencie, bo czasami może się to skończyć jak w książce wspomnianego już przeze mnie Kurta Vonnegutta, jak to pewien mieszkaniec planety, na której odkryto, jak zwalczać wojny, jak obchodzić się w życiu tak bezkonfliktowo, bez wojen i jak leczyć raka. I z tą radosną nowiną wylądował na Ziemi. No szkopuł w tym, że jak tutaj zacytuję autora, mieszkańcy tej planety porozumiewali się za pomocą pierdnięć i stepowania. A no, statek kosmiczny wylądował na farmie, która właśnie płonęła i wpadł z radością na tę farmę, popierdując i przytupując. No niestety właściciel farmy roztrzaskał mu głowę kijem golfowym. No, tak więc, szanowni, no, trzeba wiedzieć co i gdzie. Czasami trzeba stepować, czasami trzeba używać języka bardziej wysublimowanego. No więc, co tutaj można jeszcze jakoś podkreślić? No ponieważ zaczęliśmy od tego, że pewna formacja dzieci to jest skutek uboczny dobrych relacji, ale jednocześnie ja bym tego nie traktował mimo wszystko jako skutek uboczny, tylko jako coś komplementarnego, jednocześnie takiego bardzo, bardzo zwartego, jeśli chodzi o system rodzinny, bo ta czułość i szacunek, które wzajemnie sobie okazujemy jako mężowie i żony, to jest, no myślę, że nie będzie to przesadą, jeśli powiem, że to jest więcej niż połowa sukcesu w dobrym wychowaniu dzieci. Koniec końców, no przecież zależy nam jako rodzicom na tym, żeby one też stworzyły kiedyś trwałe małżeństwa i założyły własne rodziny, w których będzie się dobrze im wiodło. Tak więc, no to może trochę jak truizm zabrzmi po prawie 2 godzinach dyskusji. Dobrze jest każdego dnia wspólnie z żoną uczyć dzieci tego, na czym polega życie rodzinne, czyli hojnej, takiej ofiarnej miłości. A córkom warto powiedzieć, że najlepszym wzorem wspaniałej kobiecości jest dla nich ich matka, a synom, dlaczego warto by cechy ich przyszłych żon były pod pewnymi przynajmniej względami podobne do przymiotów ich matki.
Mhm. Znaczy, chcę jeszcze do tego dopowiedzieć, Paweł, że kobiety, tutaj pani powiedziała o tym, czego potrzebują i bardzo mi się to podoba, że pani to wylistowała. Myślę też o tym, że bardzo ważne jest to, żeby kobiety nie cierpiały w cichości, tylko żeby umiały o tym powiedzieć swojemu partnerowi.
No to koniecznie z pretensjami, tak?
Właśnie. I to jest tak bardzo ważne, co mówisz, bo kobiety czasami mówią, że mówią, ale mówią to wtedy, kiedy już im się bardzo uzbiera złości. Mówią to w złości, mówią to w dużym napięciu, a wiadomo, że jak coś słyszymy w złości, w pretensji, to wcale tego nie słuchamy w gruncie rzeczy.
Zaczynamy się bronić.
Tak jest. I nie bierzemy tego pod uwagę. Ja myślę, że warto jest o tym powiedzieć właśnie w takiej spokojnej, miłej atmosferze, że ja bardzo tego potrzebuję, ja cię bardzo proszę. Na przykład często w spotkaniach z parami mamy taką sytuację, że na przykład kobieta skarży się, że mężczyzna nie używa jej imienia, że mówi do niej bezosobowo. Albo, że na przykład mężczyzna używa jej imienia w takiej formie, której ona nie lubi, a chciałaby, żeby używał jakiegoś takiego zdrobnienia, spieszczenia, żeby to było coś takiego dla niej przyjemnego. I to są takie, no, takie prośby.
Niby drobiazg, ale dla kogoś jest to ważne.
Dla kogoś jest to ważne. I tutaj myślę sobie też o tym, że kiedy o tym mówimy, to ważne jest też to, żeby jednak nie odpowiadać pięknym za nadobne, tylko zapytać też tego mężczyznę o to, czego on by chciał, jak chciałby, żeby do niego się zwracać, czego on potrzebuje, bo być może on też nie czuje się w jakiś sposób ważny albo wyróżniony, no bo to nie jest tylko tak, że to ma... Natomiast myślę sobie o tym, że jeżeli czegoś chcemy, to ważne jest, żebyśmy też jednak były otwarte na to, żeby dać. Żeby dać to, czego ktoś potrzebuje, a nie żeby dać według swojego uznania, bo może ten mężczyzna potrzebuje zupełnie czegoś innego. Chcę też powiedzieć o tym, że ważne jest to, żeby ten wzór kobiecości nie był przez mężczyznę w jakiś sposób wyśrubowany, bo bardzo często mężczyźni nie komplementują swoich kobiet, tylko je krytykują i mówią, będę cię komplementować, jak będziesz taka albo taka. Czyli to też jest ważne, żeby sobie uświadomić, że to jest związane z brakiem akceptacji. No bo jest oczywiste, że wszyscy w jakiś sposób podobamy się sobie, kiedy się ze sobą spotykamy, ale później chociażby następuje upływ czasu. I teraz mówienie kobiecie, że nie wygląda tak jak 30-40 lat temu, czy nawet 20, jest pewnym okrucieństwem, można by powiedzieć.
Chociaż to prawda, ale po co o tym mówić?
Tak, ale jest
my
to...
Też nie, mężczyźni też nie wyglądają tak samo przecież.
No tak, tylko ta różnica polega na tym, że nie wiem, czy mężczyźni tak bardzo, to może wy mi powiedzcie, jakoś się z tym kryją, bo ja bardzo rzadko słyszałam mężczyznę, który był niezadowolony z siebie. Natomiast kobiety są permanentnie niezadowolone z siebie. Więc tutaj to jest niesamowite. Mężczyzna staje przed lustrem i mówi, o rany, jaki jestem przystojny.
Może to jakaś choroba męskiego mózgu, coś tam się wydziela takiego po prostu. No,
być może.
To znaczy, kiedyś widziałem taki rysunek, który bardzo mi się podobał, ale był absolutnie prawdziwy. Przed lustrem stoi piękna, szczupła kobieta, która widzi odbicie w lustrze, że jest gruba i brzydka, a obok stoi gruby facet i brzydki, który w lustrze widzi odbicie, no po prostu Adonisa. I jakby mamy inny sposób postrzegania siebie, my mężczyźni i kobiety. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale to jest prawda. Tak słusznie zauważyłaś, że kobieta zawsze jest z siebie niezadowolona, a mężczyźni jednak w większości są zadowoleni.
Mm-hmm. No i może dlatego mężczyźni nie uważają, że jeżeli mówią kobietom rzeczy, które no są może, dla nich okrutne, to jest dla nich bardzo raniące, ponieważ kobiety w ogóle mają taki zwyczaj wyszukiwania w sobie wad różnych. I to ciekawe, że jak zapyta się kobiety, jakie ma kompleksy, czasami zdarza mi się o tym rozmawiać z kobietami, to ja tego w ogóle nie widzę, o czym ona mówi. Po prostu. Absolutnie. Natomiast ona je ma i one są bardzo głęboko w jej głowie gdzieś wyryte. Także ważne jest to, żeby tak naprawdę gdzieś doceniać w kobiecie tą jej indywidualność, temperament, zainteresowania, jej wdzięk, jej urodę. To kim ona tak naprawdę jest. No bo oczywiście, że ważne jest to, żebyśmy my, kobiety, mężczyźni dbali o siebie, natomiast no, są uwarunkowania pewne i genetyczne i gdzieś w jakiś sposób również starzejemy się, to też są uwarunkowania genetyczne, no i tego się zwyczajnie nie zatrzyma. No. Kiedy widzę tak naprawdę w tej chwili cieszę się, że w tej chwili wchodzi taki trend, żeby jednak starzeć się w sposób naturalny, no bo przyszedł taki moment, jeszcze powiedzmy te 10 lat temu, że tak ze zgrozą na to patrzyłam, bo wyglądało to trochę tak, że w tym społeczeństwie zestarzeć się nie wolno, bo po prostu w sensie takim wizualnym, no bo też dla mnie starość tak naprawdę to już przede wszystkim jest stan umysłu. Jest wielu ludzi, którzy są młodzi, ale są już strasznie starzy i strasznie tacy niepragnący niczego w życiu, tak? Natomiast mówię o tym tak naprawdę tym, co widać, nie? I dla mnie też jest bardzo ważne, żeby gdzieś też w tym wszystkim doceniać indywidualizm córek. Bo kiedy mówimy o tym, że chcemy, żeby dzieci podziwiały matkę, bo to też bardzo zależy od ojca, który gdzieś podkreśla jej cechy i mówi o tym, że to jest wspaniała kobieta, że on ją tak widzi, to jednocześnie, żeby mieć świadomość, że jeśli w rodzinie jest córka, to córka nigdy nie będzie matką. Ona może nawet nie być podobna do matki, może mieć inny temperament. I żeby to też była ta przestrzeń do tego, żeby doceniać tą rodzącą się kobiecość córki, że ona teraz nie musi być taka sama jak matka, że ona ma, że to nie jest jakiś zarzut, że ona jest inna, prawda? I teraz, jeżeli w rodzinie jest harmonia, to dzieci w sposób naturalny bardzo wiele, na przykład córki nauczą się od matki, albo synowie w sposób naturalny będą pragnęli tego, żeby kobieta, którą kiedyś w życiu spotkają, miała cechy podobne do matki, bo będą widzieli, że to jest dobre, że to jest w porządku. I teraz, no właśnie, wszyscy chcą być podziwiani. Jeżeli ojciec podziwia matkę, to jest to oczywiste, że córka chce być w jakiś sposób podobna do matki, bo każdy chce być podziwiany. Bo ona zaczyna uczyć się, że te cechy są w jakiś sposób wartościowe.
To znaczy, jeśli ojciec traktuje dobrze matkę, nie wiem, otwiera przed nią drzwi, zwraca się do niej w jakiś sposób, jest czuły, opiekuńczy i tak dalej, to ta córka, kiedy będzie dorastała, nie pozwoli traktować się gorzej. Ona będzie tego pilnować, bo ona zobaczy, że to jest ten wzór, tak? Tak powinno być. I tutaj trzeba mieć to na uwadze, że kiedyś wasza córka pozwoli się traktować tak, jak wy dzisiaj traktujecie swoją żonę. I to jest czasami w niektórych okolicznościach bywa przerażająca wizja.
Tak, i syn, który zobaczy ojca, który jest odpowiedzialny za rodzinę, który jest człowiekiem, który bierze na siebie wiele, a jednocześnie potrafi być czuły i opiekuńczy, nauczy się tego. Dowie się, że mężczyzna jest po prostu mężny, że mężczyzna to jest ktoś, kto po prostu bierze się za życie, kto bierze odpowiedzialność, że mężczyzna to jest ktoś, kto będąc człowiekiem mężnym i silnym, nie musi być ogrem, że może być też czuły jednocześnie, że czułość to też siła. I on sobie to zobaczy po prostu, że taki konglomerat męski, wrażliwy i czuły, to nie jest, to jest możliwe po prostu. I to jest coś, co...
Nie ma sprzeczności między tym silnym mężczyzną, a tym takim czułym, opiekuńczym. No nie ma sprzeczności. Ja niedawno widziałem reportaż na temat jednego z zawodników MMA, takiego z wagi ciężkiej, już nieważne jak ma na imię, jak on się ze swoimi córkami bawił w domu, jak tam z żoną, on gotuje, śmieją się, rozmawiają, on z tymi dziećmi, podywanie się tam. No, i jednocześnie facet, który wychodzi na ring i nokautuje przeciwnika, bo jest po prostu gigantycznym potworem. No kurczę, jedno drugiemu nie przeszkadza.
Ale mało tego, chcę powiedzieć, żeby pokazać miękkie podbrzusze, żeby pokazać swoją wrażliwość, trzeba być bardzo silnym człowiekiem. No. Trzeba być bardzo męskim mężczyzną, żeby się nie bać śmieszności, żeby się nie bać to zrobić, żeby się odsłonić. Trzeba sobie powiedzieć, że jeżeli człowiek tego nie robi, to robi to często z lęku. Prawdziwa odwaga nie ma problemu z tym.
No tak, odwaga to nie jest brak lęku, to jest umiejętność jego przekraczania. Również odwaga cywilna, nie tylko taka, która pojawia się w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Jeszcze na koniec parę głosów od słuchaczy. Mirek napisał: myślę, że jeśli w związku małżeńskim padło dużo słów tych negatywnych, to każda ze stron potem odsuwa się od tego, by wziąć sprawy małżeńskie w swoje ręce i wyjść naprzeciw swojej żonie, swojemu mężowi, i nie jest potem tak łatwo wejść w zgodną relację, która z każdą ze stron tworzy w sposób małżeński, partnerski. Wolą nieraz zakończyć dany związek, niż uleczyć relację, jak to nasi rodzice robili, czy dziadkowie. Taka moja myśl. No tak, panie Mirku, to jest bolączka naszych czasów, że już się nie naprawia, tylko się wymienia na nowe. Oby nie dotknęło to tych, którzy potrafią jeszcze zobaczyć szansę na naprawę, bo jak tutaj mem bardzo taki wzruszający zamieścił Norbert, popatrzę z innej perspektywy, to znaczy zobaczyć, że ty nie jesteś problemem do naprawienia, tylko ty jesteś cudem do odkrycia. I jeszcze jeden głos Andrzeja Sparadzieja ku zastanowieniu. Szanowni Państwo, pisze Andrzej, mnie się wydaje, że wiele kobiet w miejsce pomocy w kuchni, sprzątaniu, przewijaniu malucha woli, jak facet w domu będzie realizował czynności typowo męskie, zrobi samodzielnie ściankę działową, wykona instalację hydrauliczną, CO elektryczną, wykona zabudowę kuchenną lub szafę w przedpokoju. O naprawie samochodu i AGD nie wspomnę. Problem w tym, że takich mężczyzn jest coraz mniej. Panie Andrzeju, trafił pan w sedno, bo jedno z największych bolączek rynku motoryzacyjnego w Polsce jest brak mechaników w warsztatach samochodowych. Może w tych jeszcze stacjach autoryzowanych stosunkowo nie, bo tam jest regularny nabór i pewnie warunki są lepsze niż może w takich mniejszych warsztatach, ale w tych małych, takich, które nie są jako ASO, to trzeba nieraz czekać bardzo długo na naprawę, bo po prostu brakuje rąk do pracy. Kiedy chciałem wymienić nagrzewnicę w moim samochodzie, to w warsztacie jednym z najbliższych zaproponowano mi termin za 1,5 miesiąca. A, no właśnie. A gdzie indziej wcale nie było jakoś tak super luksusowo, ekstra szybko. Musiałem swoje odczekać. Tak więc rzeczywiście to, co pan pisze, to jest naprawdę pewnego rodzaju bolączka. Być może takich mężczyzn po prostu będzie ubywać.
Paweł, a ja chcę jeszcze powiedzieć o tym, że oczywiście bardzo doceniam te wszystkie umiejętności męskie, że ktoś rzeczywiście potrafi być i hydraulikiem, i ściankę zbudować, i samochód naprawić. Natomiast te umiejętności mogą być różne. Ktoś może być dziennikarzem, ktoś programistą, tak? Ktoś artystą i może akurat tego nie potrafi. Natomiast myślę sobie też, że to jest pewnego rodzaju też czasami pułapka, to znaczy mężczyzna do zadań specjalnych. Natomiast jak często to jest ciężka praca, zgadzam się, wymiana hydrauliki albo postawienie ścianki działowej. Natomiast jeżeli oprócz tego ten mężczyzna nie ma teraz do budowania ścianki, więc siedzi w fotelu.
No tak.
Widzimy po prostu wtedy taki obraz, prawda? I jest obsługiwany.
Bo kiedy, ja się trochę nie zgadzam tutaj z panem Andrzejem bodajże, tak? Trochę się nie zgadzam, bo myślę, że te czułości, to gotowanie, wspólne z żoną najlepiej, w ogóle to jeszcze lepiej, ale to opiekowanie się dziećmi jest ważniejsze niż te ścianki, bo prawdę powiedziawszy, po kogoś, kto może zrobić ściankę, mogę zadzwonić, on przyjdzie i zrobi. Natomiast nie chciałbym, żeby ktoś przychodził i zajmował się moimi dziećmi za mnie. Dlatego wydaje mi się, że to jest trochę, no tak nie do końca. Ja się oczywiście zgadzam, że fajnie, jak ktoś potrafi robić różne takie rzeczy, ale ilu z nas potrafi? No, kiedy ja byłem dzieckiem w szkole podstawowej, mieliśmy coś takiego jak zajęcia praktyczno-techniczne. Uczyliśmy się piłować, przybijać gwoździe, różne inne takie historie. No to nasze pokolenie jeszcze tam miało z tym jakiś związek, ale to dawno zlikwidowano ten przedmiot, w szkole go nie ma. Więc skąd ci młodzi ludzie mają to wiedzieć? No tak. Czy umieć? No nie ma tak. Jeżeli miał ojca, który go nauczył na przykład, albo w ogóle ma taką smykałkę, jak to się mówi, czy talent do tego, no to super. A jak nie, to co zrobić? No nie wszyscy możemy być hydraulikami, mechanikami, nie wiem kim tam jeszcze. No tak się nie da. No. Po prostu wydaje mi się, że ważniejsze jest w tym wypadku, żeby ten mąż umiał tą pracę oddelegować, czyli znaleźć takiego hydraulika, czy stolarza, czy mechanika. To jest ważniejsze niż to, żeby on to umiał.
Szanowni Państwo, 8, a nawet prawie 9 minut po godzinie pierwszej, słów padło na tyle dużo tutaj, że każdy znajdzie jakiś wątek, który uzna za wart uwagi. Takie mam przekonanie. Ja takich wątków tutaj znalazłem dużo więcej niż jeden. To też mam nadzieję, że Państwu w jakiś sposób daliśmy do myślenia, bo taka też rola nocnych świateł, że czasami stawiamy więcej pytań niż dajemy odpowiedzi, chociaż też odpowiedzi dajemy. A dzisiaj odpowiedzi dawali, a program współtworzyli nasi eksperci, którzy są współtwórcami cyklu Na budowie relacji. Raz w miesiącu ten cykl pojawia się w Nocnych światłach. Tego wieczora był to męski challenge, czyli jak wyrażać żonie czułość i szacunek. A naszymi ekspertami byli pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata Janowska. Dziękuję Ci serdecznie.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, dobrej nocy.
Dziękuję również, Bogdan Janowski był z nami.
Pięknie dziękuję, dobrej nocy.
Dobrej nocy Wam życzę. Moi drodzy, Państwu także dziękuję za uwagę i wspólnie spędzony czas. Za wszystkie myśli, którymi się Państwo podzieliliście na Facebooku, tam gdzie forum wymiany myśli dla świetlików. Przepraszam, jeżeli czegoś nie przeczytałem. I zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku, a na dzisiaj forum wymiany myśli zamykamy. Jutro od 23 spotkamy się ponownie, bo Nocne Światła 4 razy w tygodniu, jak już wspomniałem, między poniedziałkiem a czwartkiem. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus można nas odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. We wtorkowy wieczór w cyklu Na kozetce o tym, jak rozmawiać z osobami w żałobie i doświadczającymi straty. Wielki tydzień się zbliża, który mówi nam dużo o cierpieniu i myśli w tę stronę kieruje, także w stronę doświadczenia śmierci i cierpienia. To też ten wątek będziemy w tym kontekście jutro poruszać z Anną Czyżewską, psychoterapeutką z Centrum Psychoterapii Integratywnej. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko, dobrej nocy, zostańcie z Bogiem, do usłyszenia.